Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Jak głęboko wszczepiać implanty? I mówimy, ale teraz mówimy o tych odcinkach bocznych, o tych początkujących, czyli przedtrzonowce czy trzonowce. Jak głęboko je wszczepiać? Ta platforma, żeby była jak na równo, czy poniżej milimetr?
Zależy od systemu, bo są systemy, które wymuszają na nas wkręcanie implantów pod, to się nazywa subkrestal, czyli pod szczyt, pod powierzchnię kości, nawet do 2 mm. Niektóre systemy płycej, ale generalnie i też zależy to oczywiście od powierzchni implantu, bo jeżeli mamy szorstkie powierzchnię do samej platformy protetycznej, wtedy powinniśmy utopić ten implant co najmniej na równi z kością. Jeżeli mamy kołnierze, bo są gładkie kołnierze platformy protetycznej, wtedy niektóre systemy proponują pozostawienie tego kołnierza o szerokości bardzo różnej, od 0,5 mm, milimetra, czasem nawet jest to więcej na wysokość, poza kość. Dlatego o co chodzi w tym wszystkim? Tutaj dotykamy tematu tak zwanego remodelingu kości, czyli zmiany, czyli zaniku kości, ucieczki od połączenia pomiędzy filarem protetycznym a platformą protetyczną implantu, czyli ten mikrogap, mikroszczelina, gdzie wiemy, że tam zawsze jest wyciek, zawsze jest nieszczelność, więc możliwość powstawania takiego pasa tkanki łocznej, nazywamy ją zapalną, a kość będzie uciekać od tego miejsca ku dołowi, czyli się ulegać remodelingowi. I to jest cały problem z platform switching, cały problem, gdzie właśnie ten implant, gdzie go pogrążać. Zasada w strefie estetycznej jest taka, już odnosimy to, tak jak powiedziałem, w zależności od systemu, ale bardziej chcemy utopić ten implant w stosunku do grubości tkanek miękkich. Niektóre źródła podają, że to ma być 2 mm, no na pewno więcej, 3-4 mm poniżej brzegu dziąsłowego, bo tutaj ten profil wyłaniania jest bardzo istotny. W strefie estetycznej, w strefie bocznej, jeżeli mamy implanty o powierzchni gładkiej, czy ten kołnierz implantu jest powierzchni gładkiej, możemy wywindować, to nie jest strefa estetyczna, wywindować tą platformę protetyczną suprakrestalnie, czyli powyżej kości, żeby tym połączeniem platforma protetyczna z łącznikiem, tym mikrogapem, znaleźć się ponad kością. Wtedy nie będziemy mieli takiego zaniku. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie wolno nam zostawić szorstkiej powierzchni implantu powyżej kości po zakończeniu implantacji, bo to od razu generuje nam niebezpieczeństwo periimplantitis. Czyli zależy to od systemu, od sposobu połączenia implantu z filarem protetycznym, od tego, czy mamy platform switching. Także w każdym systemie musimy, każdy system doskonale znać, którym pracujemy. Ale zasada jest taka, krestal, czyli na równi z kością subkrestalnie, czyli poniżej, jeżeli mamy szorstkie powierzchnie, jeżeli mamy gładką powierzchnię, możemy w odcinkach bocznych zdecydować się na ustawienie implantu lekko powyżej, jeżeli ma gładki obwód szyjki implantu.
O szyciu mówiliśmy. Jak długo trzymać szwy? Kiedy je zdejmować?
Jeżeli mamy prostą implantację, taką pojedynczą, powiedzmy szóstka, czonowiec, międzyzębowy brak, no to wtedy po tygodniu spokojnie, tam nie ma żadnego obrzęku pozabiegowego albo jest minimalny przez pierwsze 2 dni i w zasadzie to się bardzo szybko, bardzo ładnie goi, nie ma powodu, żeby dłużej pozostawać. Natomiast jeżeli mamy zabiegi bardziej rozbudowane, tam gdzie na pewno powstanie krwiak podśluzówkowy i to gojenie jest dłuższe, napięcie, oczywiście jeżeli szyjemy, to musimy tak mówię już o bardziej zaawansowanych zabiegach, gdzie mamy odsłonięcie płata śluzówkowo-okostnego na większym obszarze. Następowo przez kilka dni potem jest oczywisty obrzęk. No i nie mówię już sytuacja, kiedy regenerujemy, tam gdzie przekonturowujemy wyrostek zębodołowy, nadbudowując go, więc wtedy jest jednak to napięcie, chociaż szyjemy bez napięcia, ale to, że obowiązuje zasada szycia bez napięcia, żeby pierwotnie zamknąć ranę, to jest, są podstawy chirurgii w ogóle i chirurgii implantacyjnej też. Natomiast i tak powinniśmy zeszyć, żeby było bez napięcia, pierwotnie zamknięte. Natomiast na następny dzień, czy dwie doby po zabiegu, to napięcie jest spowodowane po prostu obrzękiem krwiakiem. I to musimy uwzględnić. I w tych sytuacjach, kiedy mamy augmentację kości, kiedy mamy zabieg bardziej rozbudowany z tworzeniem płata śluzówkowo-kostnowego, wtedy powinniśmy powyżej tygodnia, 10 dni, czasem niektórzy, ale te, które jeszcze utrzymują to napięcie po takich większych zabiegach, to powinniśmy nie za wcześnie, nie usuwajmy za wcześnie szwów.
I jakieś materiały szewne preferujesz, czy poleciłbyś? Czym szyjesz?
Ja szyję monofilamentami, bo to są nici, które nie powodują nam kumulacji bakterii. Na pewno nie plecionki, tego już nie używam od dawna. Bardzo dobrymi nićmi są, kiedyś były goreteksowe, to były w ogóle bardzo dobre nici. One tutaj kwestie ekonomiczne odgrywają trochę rolę, bo są po prostu drogie. Czy miękkie nitki z PTFE, które też szczególnie przy cięciach pionowych zdają egzamin po podnoszeniu zatok, to są nici, które nie drażnią. Ale jeżeli stosujemy monofilamenty, to szyjmy jak najwięcej 5-0, 6-0, 6-0, 7-0, jeżeli mówimy już o takiej mikrochirurgii, gdzie mamy szycie brodawek, to stosujmy jak najcieńsze nici.
I to są niewchłanialne. A czy stosujesz wchłanialne też?
Wchłanialne stosuję do szycia warstwowego oczywiście, no ale to w innych sytuacjach już zaawansowanych. Wchłanialne stosuję wtedy, kiedy pacjent jest przyjezdny i nie pojawi się na wizytę do usunięcia szwów, bo mieszka za granicą. I w zasadzie są to dwie sytuacje. Wolę stosować nici niewchłanialne, dlatego że no, mam większą kontrolę nad tym, a poza tym pacjent zawsze pojawia się do kontroli, do usunięcia szwów. Mam taką zasadę, że ja usuwam szwy, bo ja zakładam, więc ten, kto zakłada, powinien usuwać szwy, żeby skontrolować, żeby widzieć, jakie jest gojenie.
I pewnie. Przejdźmy teraz do odcinka przedniego w żuchwie. Ile powinno tam być kości, żeby wszczepić implant, że nie jest konieczna augmentacja i żeby potem rezultat był zadowalający?
Tak, no tutaj mamy wyrostek zębodołowy, to są w żuchwie. To jest stosunkowo gruba blaszka zbita, kortykalna od strony językowej i dosyć cienka blaszka zbita od strony przedsionkowej. Ale mamy dwie wysokie blaszki zbite, wyrostka, nie mówię o zanikłym wyrostku oczywiście, mówię o sytuacjach, kiedy nie musimy augmentować kości. Musimy sobie zdawać sprawę również nie tylko z wymiarów anatomicznych, pionowych, poziomych szerokości, ale również pamiętać o morfologii wyrostka zębodołowego. Mamy dwie blaszki, a pomiędzy nimi małą ilość kości gąbczastej. I teraz mamy wprowadzić w to implanty. Mówimy o siekaczach. Tutaj musimy stosować implanty wąskie, to jest 3 mm. Teraz systemy mają 3 mm dwuczęściowe implanty, kiedy to były 3,20. Ta szerokość, no znowu, tutaj nie będziemy mieli tej gąbczastej, nigdy nie będziemy mieli wystarczającej gąbczastej, czy prawie nigdy, więc opieramy się o blaszki zbite. Musimy się zmieścić tym implantem, jeżeli nie augmentujemy, pomiędzy dwie blaszki zbite, które powinny być co najmniej 3-4 mm odległości pomiędzy blaszkami zbitymi wyrostka zębodołowego. I pamiętajmy, że wtedy implantem idziemy wzdłuż blaszek zbitych od strony przedsionkowej i od strony językowej. Mamy tą stabilizację bardzo różną, to nie znaczy, że my się wkręcamy w blaszkę zbitą, to jest twarde, bo to są cienkie kości. Także tutaj ta implantacja nie jest łatwa, jeżeli mówimy o odcinku przednim żuchwy. Możemy spowodować nadmiernej sile nawiercania i potem wprowadzania wyłamanie no, często się zdarza od strony przedsionkowej, chociaż też na przykład mnie się zdarzyło uraz od strony językowej. Także ta implantacja nie jest łatwa. Pamiętajmy, żeby te implanty, tutaj nie mamy głównych nerwów, więc stosujmy długie implanty. Jeżeli wąskie, to długie. Tak, żeby go zakotwiczyć, ten implant, który najpierw ślizga się po dwóch blaszkach wewnętrznej i zewnętrznej, przedsionkowej i językowej, to żeby on jednak był tam zakotwiczony głębiej w trzonie żuchwy, w kości gąbczastej, bo to nam powoduje, że ten implant po prostu ma lepszą stabilizację. A nie mamy nerwów, jeżeli mówimy o odcinku przednim, oczywiście tych głównych pni nerwowych, bo które się kończą nieco do przodu od otworu bródkowego.
A jak obserwujesz zanik właśnie tych blaszek zbitych dwóch, jeżeli ten wyrostek nie jest taki szeroki i powiedz mi, jeżeli się wierci i wszczepia ten implant, ale on jest jakby w tej górnej części, rzeczywiście pomiędzy tymi blaszkami zbitymi, jak one zwykle zanikają i ile można się spodziewać tego zaniku pionowego?
Czy mówimy o żuchwie dalej?
Tak, tak, o żuchwie. O żuchwie jeszcze.
Więc pamiętajcie o tym, że tak jak już wcześniej powiedziałem, o strony językowej ta blaszka zbita jest zwykle bardziej stabilna, ona jest grubsza i przez to bardziej ona jest, ta sytuacja jest i tutaj i żuchwy, a po drugie ta blaszka staje się jednak nieco grubsza. Najgorzej jest na szczycie wyrostka od strony przedsionkowej i tutaj idziemy tym implantem, mamy wąską jednak siłę, bo implantujemy w tych pierwszych milimetrach szczycie wyrostka pomiędzy dwoma kortykalnymi blaszkami, która od strony przedsionkowej jest cienka. Wybieramy więc dosyć dużą siłę na tą część początkową wyrostka od strony przedsionkowej. Implantujemy, ustabilizujemy go i mamy implant, gdzie platforma, czyli szyjka implantu jest zakotwiczona znowu w dwóch blaszkach. Tylko od strony językowej ona jest zwykle grubsza, ale od strony przedsionkowej ona tutaj na samym szczycie przy platformie protetycznej wszczepu jest cieniutka. I tutaj najczęściej idzie nam zanik od strony przedsionkowej. Oczywiście dziąsło obsuwa się za kością i potem po roku, dwóch, trzech mamy dosyć często statystycznie obnażenie implantu. Także jeszcze raz, ta implantacja musi być bardzo ostrożna.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
A teraz przejdźmy do szczęki, przedni odcinek i pytanie, jakie muszą być warunki, wymiary tej kości spełnione, żeby nie potrzeba było robić augmentacji i mieć zadowalający efekt.
Szczęka ma troszkę inną budowę tej blaszki zbitej w porównaniu z żuchwą. Nie mamy takiej twardej, nie mamy takiej jednoznacznej. Nawet na tomografii jest, można zobaczyć różnicę. Tutaj obowiązuje nas zasada i mamy gąbczastą, mamy więcej tej gąbczastej zwykle. Nie mówię o zanikłym, mówię o wyrostku, który mamy do dyspozycji, gdzie nie trzeba przeprowadzać zabiegów regeneracyjnych. Często jest tak, że na samym początku kości wyrostka zębodołowego, czyli na szczycie mamy taki kolbowaty wyrostek. Ja nie mówię o zanikach, jeszcze raz podkreślam, które idą od strony przedsionkowej. Mamy taki kolbowaty wyrostek, czyli dosyć szeroki, ale potem jest podpadanie, o czym już mówiłem w strefie podnosowej. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Generalnie jak wprowadzamy implant, to od strony przedsionkowej i od strony podniebiennej powinniśmy mieć te około 2 mm, 1,5 do 2 mm zapasności na szerokość. No i tutaj też musimy rozważyć, jaki implant, jakiej średnicy wprowadzamy. Jest zasada, żeby nie... Kiedyś chcieliśmy wprowadzać implanty szerokie. Dzisiaj lepiej jest rozważyć implant w zakresie siekaczy węższy, czyli na przykład nie powyżej 4 mm, ale poniżej, na przykład właśnie czy 75, czy 6, czy 8 mm w przypadku siekaczy. Jeżeli mamy jakikolwiek znak zapytania, to zawsze jest lepiej dać, mamy do wyboru na przykład implant o średnicy 3,8 mm albo 4,2. To jest dosyć duży przeskok. Jeżeli mamy na granicy po wymierzeniu szerokości wyrostka zębodołowego, że tym szerszym implantem powyżej 4 mm już dotykalibyśmy blaszki zbitej od strony przedsionkowej, czyli powodowali zbytnie naprężenie, ucisk na blaszkę zbitą, która może się skończyć resorpcją tej blaszki, to lepiej jest dać węższy implant o te 0,4 mm po to, żeby złapać więcej zapasu kości szerokości wyrostka zębodołowego w okolicy szyjki, bo najbardziej newralgicznym punktem to jest właśnie ta blaszka zbita przy szyjce implantów. Tutaj zaczyna się całe zło zaniku, jeżeli my podczas implantacji i osadzania implantu właśnie tej blaszce zbitej powodujemy zbyt duży ucisk tej blaszki i to jest odpowiedzialne za potem resorpcję, nie remodeling, który następuje, ale resorpcję, zwyczajną resorpcję kości wyrostka z strony przedsionkowej, a więc znowu estetyka, a więc znowu wtórnie periimplantitis i tak dalej.
I wszczepiamy podniebiennie. Powiedz dwa zdania o tym.
Tak, zasada w odcinku przednim, estetycznym, to implant musi być, jeżeli mamy pojedynczy brak, to oś implantu, no najczęściej jest to zębodu, to, ale nawet nie, jeżeli mamy wygojony wyrostek, ale nie zanikły, bo takie sytuacje się zdarzają, że na szczęście u pacjenta nie ma takiego zaniku, w większości jest zanik kości, ale mówimy o tych sytuacjach tak zwanych w cudzysłowie prostych, to implant musimy dać 1,5 do 2 mm oś implantów od linii łączącej powierzchnie licowe zębów sąsiednich. To jest taka reguła, jedna z podstawowych w implantologii. 1,5 do 2 mm oś implantu ma się znaleźć do podniebienia w stosunku do linii łączącej, jeszcze raz to podkreślam, powierzchnie licowe zębów sąsiednich. Jeżeli nie mamy zębów sąsiednich, no to musimy mieć szablony, musimy albo mieć wyobraźnię na tyle, żeby ten implant dać dopodniebiennie. Ponieważ ta blaszka zewnętrzna, jeszcze raz powtarzam, ona będzie miała tendencję, czyli przeciąkowa blaszka, zaniku od strony przeciąkowej. I to się dzieje nie po pierwszych miesiącach, to nie dzieje się po pierwszym roku, to może się zdarzyć po upływie 5-10 lat. Dalej implant jest zintegrowany i są pacjenci, którzy po kilku latach, gdzie im się odsłaniają powierzchnie implantów. I jest błędem, jeżeli damy w odcinku przednim szczęce zbyt doprzedsionkowo, nawet jeżeli mamy zapas kości, więc jest reguła podniebienne wprowadzanie implantów w odcinku przednim.
Jak głęboko, powiedzmy w jakiej odległości od brzegu koronowodziąsłowego odbudowanej korony później?
Też zależy od systemu, jaki mamy, ale to jest około 1,5 do 2 mm głęboko idziemy w kość, mówiąc najogólniej. Natomiast tutaj też musimy wziąć pod uwagę fenotyp dziąsła, grubość dziąsła. Jeżeli mamy cienkie dziąsło, to wtedy musimy iść głębiej do kości. Jeżeli mamy gruby fenotyp, wtedy możemy sobie pozwolić na to utopienie. Mówimy dalej o odcinku przednim, około 1,5 do 2 mm. Chodzi o to, że musimy stworzyć odpowiednią przestrzeń dla kształtowania profilu wyłaniania poprzez filary czy korony tymczasowe, korony docelowe, które muszą podpierać tkanki okołowszczepowe. Jeżeli damy zbyt płytko implant na równi z kością na przykład i mamy cienki fenotyp, no wtedy nie mamy szans na uzyskanie odpowiedniej architektury girlandy dziąsłowej i brodawek dziąsłowych, a szczególnie girlandy dziąsłowej. Także w odcinkach przednich ta zasada suprakrystalna, przyjmijmy, że to jest około 1,5 do 2 mm, w zależności również od grubości dziąsła.
Jak wykonywać cięcie tutaj w przednim odcinku w szczęce?
No to jest elementem dyskusji i wielu, wielu klinicystów ma bardzo różne podejście. Cięcia powinny być jak najbardziej oszczędne. Pamiętajmy, że mamy odcinek estetyczny. Ja wykonuję cięcia bardziej od strony podniebiennej, oszczędzające brodawkę od strony przedsionkowej, po to, żeby nie doszło do obkurczenia, do widocznych blizn w zakresie brodawek, dlatego że to nam bardzo w dużej mierze decyduje o estetyce. Starajmy się jak najmniej odpreparowywać płaty śluzówkowo-okostnowe, czy w zasadzie nie ma mowy. Dalej mówimy o sytuacjach bez augmentacji, o sytuacjach, kiedy nie musimy regenerować kości. Więc te cięcia, unikajmy cięć pionowych. Niektórzy proponują cięcia pionowe. Ja w zasadzie w takich implantacjach w ogóle nie zasadą jest. Jeżeli musimy wykonać cięcie pionowe, to musimy iść cięciem rowkowym dookoła, czyli w kieszonkach dziąsłowych, w oddaleniu 1 do 2 zębów od miejsca implantacji, czyli na przykład od jedynki, i dopiero tam z tyłu wykonujemy cięcie pionowe. Ale to jest zarezerwowane do zabiegów połączonych z augmentacją. Natomiast jeżeli mamy czystą implantację, to wtedy starajmy się nie odwarstwiać płata. Jeżeli musimy naciąć brodawki, to bardziej od strony podniebiennej, niekoniecznie na samym szczycie, już broń Boże, od strony przedsionkowej, bo to po prostu potem wiąże się z powstawaniem blizny na brodawkach, więc estetyka takich prac, szczególnie w przypadkach braków pojedynczych, jest zaburzona.
I szycie, szwy pojedyncze?
Szwy pojedyncze na oczywiście, to znaczy nie, to też zależy. Nie, wiemy już, że nie powinniśmy wykonywać cięć pionowych, więc szyjemy tylko brodawki, jeżeli wykonujemy tam dalsze cięcie, żeby jednak troszkę sobie odsłonić tej kości. To są szwy pojedyncze lub podwójny, taki to się nazywa O-ring, czyli podwójny pionowy materac. Można by go tak nazwać. Pamiętajmy o tym, żeby to były cienkie, czyli szóstki albo siódemki, 6070, cienkie nitki.
Jaki okres gojenia w żuchwie i w szczęce?
Mówimy o osteointegracji, czy mówimy o tkankach miękkich?
Mówimy jakby od wszczepienia implantu do odsłonięcia implantu, założenia healinga i dalej protetyki. Jak długo taki implant powinien być pogrążony? Bo mówimy o takich prostych przypadkach dla osób zaczynających, dla osób początkujących, żeby to było bezpieczne.
Teraz przyjmuje się, że to, co kiedyś nazywaliśmy wczesnym obciążeniem, przy tych implantach, które mają modyfikowane powierzchnie szorstkie, to jest około 8 tygodni, średnio oczywiście, bo to jest też zależne od tego, jaką mamy morfologię kości, czyli czy na przykład w żuchwie, i to też jest nasza decyzja, bo możemy... Też pamiętajcie Państwo, mamy żuchwę, gdzie macie tomografię komputerową, na której widać, że jest bardzo gruba blaszka, bardzo gruba to znaczy 2 mm, to już jest gruba blaszka zbita kortykalna, i nawiercacie kość przez kortykalną pierwszym wiertłem pilotowym i nagle wiertło wpada nam w pustkę. Tak się zdarza w żuchwie, ja to nazywam się jak wydmuszka ta kość, czyli ma skorupę na zewnątrz, w środku jest pusta. Co się wtedy dzieje? No wiemy, że taki implant będzie miał stabilizację super, jak go wprowadzimy, ale ta stabilizacja będzie tylko w tej kortykalnej. Reszta tego implantu będzie sobie dyndać gdzieś tam w przestrzeni pustej kości, więc nie ma stabilizacji, a więc wtedy obciążenie na takie wcześniejsze, czyli powiedzmy około 8 tygodni, ja jestem ostrożny, to jest czonowiec, przykładamy potem dużą siłę, obciążając go koroną, czonowcem, i każemy mu pracować, a on jeszcze w tej gąbczastej, gdzie większość tego implantu, 90% implantu powierzchni jest w rzadkiej kości w tej żuchwie. Dajmy więcej czasu. Natomiast jeżeli mamy gęstą, nawiercamy, to widać na wiertle, że na wiertle zostaje nam taka krwista, gęsta kość, i ten implant jest w takiej, powiedzmy, jednorodnej kości, gdzie uzyskuje tą stabilizację na całej swojej długości, a mamy powierzchnie modyfikowane, szorstkie powierzchnie w różny sposób, które dużo... dużo szybciej nam się integrują, wtedy możemy spokojnie po 2 miesiącach, 8 tygodniach obciążać. Czyli reasumując, jeżeli mamy kość jednorodną, gdzie implant jest pogrążony w kości gąbczastej, to ta okres ostrej integracji średnio wychodzi około 8 tygodni. Jeżeli mamy sytuację, którą opisywałem w żuchwie, zawsze jest lepiej, proszę Państwa, zaczekać te 3-4 tygodnie dłużej niż tydzień za krótko.
Czyli standardowo przy dobrych warunkach 8 tygodni zarówno w żuchwie, jak i w szczęce.
Tak jest, tak jest.
Piotrze, bardzo dziękuję. Myślę, że wyczerpaliśmy ten temat i właśnie tych prostszych zabiegów dla osób początkujących. W następnym odcinku pomówimy, zaczniemy mówić już o warunkach, które zmuszają do augmentacji, takich mniejszych augmentacji. I wtedy będziemy prosić, Piotrze, żebyś powiedział czym, jak, kiedy. A teraz bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, naszym gościem był doktor habilitowany Piotr Majewski, kierownik Zakładu Implantoprotetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piotrze, dziękujemy bardzo.
Dziękuję również. Dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.